Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałego, a ze mną w studiu jest pani Anna Mikołajczyk-Pacan, psycholog z Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Miejskiego w Świnoujściu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nadchodzi czas Wszystkich Świętych, to taki czas, kiedy coraz częściej mówimy o śmierci, ale odwiedzamy też cmentarze i na tych cmentarzach widzimy ludzi chodzących zapalać znicze, sprzątać groby, ale są też i takie osoby, które na przykład na cmentarz przychodzą codziennie. Są takie osoby, dla których ta żałoba cały czas trwa, oni cały czas nie pogodzili się ze śmiercią bliskiej osoby?
No, myślę, że są takie osoby. Rzeczywiście, to co pan też powiedział, rzeczywiście przed nami jest taki istotny czas, właśnie czas Wszystkich Świętych. Jest to taki czas, kiedy jesteśmy bardziej refleksyjni. Towarzyszy nam taka zaduma, zastanowienie się nad sensem naszego życia, nad przemijaniem. Bardzo często wtedy w pamięci przywołujemy osoby, które zmarły, które odeszły. Wiadomo, że jeśli mamy bliskie osoby, które nam zmarły, no to wtedy oczywiście te osoby gdzieś przywołujemy, wspominamy. Jeśli jeszcze nie doznaliśmy jakichś takich istotnych, bardzo bliskich strat w naszym życiu, no to rozmyślamy, tak, i przypominamy sobie osoby, które gdzieś kojarzyliśmy z pracy, z sąsiadów, ze świata rozrywki, jakby nauki. I jeśli też mówimy w ogóle o żałobie, to bardzo jakby taką istotną rzeczą jest to, co też powiem, że żałoba ogólnie przyjęło się, że dotyczy śmierci, odejścia osoby bliskiej, ale też bardzo istotne jest, żeby zdać sobie sprawę, że żałoba generalnie jakby towarzyszy nam w różnych sytuacjach naszego życia i jakby też dotyczy różnych strat, nie tylko związanych ze śmiercią, ale też na przykład rozstaniem, rozwodem, stratą jakiejś bardzo bliskiej, znaczącej relacji. No ale oczywiście w kontekście tutaj zbliżającego się święta skupimy się na takiej żałobie związanej ze śmiercią bliskiej osoby.
No właśnie, i teraz moje pytanie, kiedy należy zaczynać bać się? Wtedy, kiedy nie odczuwamy w sobie smutku po stracie takiej bliskiej osoby? Czy wtedy, kiedy na przykład ta żałoba trwa na przykład 3 lata?
No to ja też tak powiem, co mówi na ten temat jakby nauka. Oczywiście generalnie jakby reakcja, tak jakby żałoba jest reakcją na stratę. Oczywiście strata jest czymś naturalnym, jakby i jest czymś wpisanym w życie nasze, tak, w życie człowieka, i jakby każdy z nas w życiu poniósł lub poniesie jakąś istotną stratę. Oczywiście są osoby, które już powiedzmy są osobami w pewnym dojrzałym wieku i jeszcze na przykład nie doświadczyły straty istotnej, a są osoby młode, które już bardzo bolesne straty doświadczyły, być może nawet kilka takich strat. I teraz oczywiście reakcją na stratę, na śmierć osoby znaczącej w moim życiu, tak, jest żałoba. I oczywiście to też jest tak, za jakiś czas powiem, za chwileczkę, tak, z jakich powiedzmy etapów, czy z jakich faz ta żałoba się składa. No, oczywiście są źródła, które opisują 5 faz, są źródła, które opisują 7 takich faz, tak, ale rzeczywiście jakby naturalnym bardzo często, tak jakby objawem w ogóle po śmierci bliskiej osoby jest smutek, tak, jest generalnie może taka depresyjność, wiele takich bardzo też intensywnych i przykrych uczuć, emocji przeżywanych przez ludzi, ale to też jest czymś naturalnym, normatywnym. I zdarza mi się tak czasami, na przykład w mojej takiej praktyce zawodowej, że powiedzmy przychodzi rodzina i deleguje do pomocy kogoś bliskiego, czyli na przykład mamę, bo mówi, o, ona tak rozpacza, ona tak płacze. No co takiego się wydarzyło? No zmarł jej mąż, tak? Tak, a kiedy ten mąż zmarł? 2 miesiące temu. A ile lat byli w małżeństwie? 30. I ja mówię, a to dobrze, że płaczę, tak? To jest coś naturalnego, jest to coś pożądanego. Dla mnie na przykład gorszym objawem by było takie nieprzeżywanie tej straty, tak? Udawanie, że nic się nie stało, albo generalnie niedopuszczenie do siebie tych takich przykrych i trudnych emocji związanych ze stratą jakby bliskiej osoby. I powiedzmy, teraz właśnie być może bym powiedziała właśnie o tych fazach, które, że tak powiem, są takie charakterystyczne dla straty bliskiej osoby, tak? Pierwszą taką fazą, która jest taką fazą niezbyt długą, tak, to jest taki otępienie, szok, wstrząs. niedowierzanie, tak? Czyli pierwsza taka reakcja na wieść o tym, że zginął, tak, czy umarł nam ktoś istotny, znaczący, no to właśnie jest taki szok, niedowierzanie, tak, poczucie takiego lamentu, gniewu, rozpaczy. Później jest tak, że generalnie przeżywamy w kolejnym etapie taką dużą pustkę, dezorganizację życia, jakby powiedzmy jesteśmy tacy trochę mało zorganizowani, nie wiemy jak sobie poukładać ten powiedzmy kolejny dzień. Kolejną taką fazą, powiedzmy trzecią, to jest już taka faza właściwej żałoby i to jest taka faza, która może trwać wiele tygodni, wiele miesięcy. To jest taki moment, kiedy pojawia się duża bezsilność, bezradność, tak, drażliwość, płacz, szereg różnych takich przykrych emocji, bo to jest też taki moment, kiedy dopuszczamy do swojej tak jakby świadomości ten fakt, że tej osoby już naprawdę nie ma i że ona nie wróci. I powiedzmy, tak jak w tych pierwszych fazach, to też są takie fazy, które są do pogrzebu i też otrzymujemy często duże wsparcie, dużą pomoc otoczenia na przykład, nie? Bo na przykład tak dzwonią bliscy, dzwoni rodzina, dzwoni otoczenie, tak? Ale powiedzmy dochodzi do tego pogrzebu, może jeszcze kilka dni po pogrzebie i powiedzmy te osoby gdzieś tam się rozmywają, wracają do swoich obowiązków, do swojego życia. Osoba, która poniosła tą istotną stratę, zostaje. Zostaje często być może sama, może osamotniona. I w tym momencie ona naprawdę jakby sobie też jakby uświadamia, co teraz się dzieje. I teraz w tym momencie też jest tak, że musi gdzieś pomyśleć o tym, żeby na nowo, że tak powiem, no, sobie wypełnić tą pustkę, bo powiedzmy tak, jeśli odchodzi mi mąż, który miał swoje obowiązki na przykład, on na przykład robił zakupy, on płacił rachunki, tak, on wychodził z pieskiem, nagle jakby tego nie ma. Mało tego, jeśli to była osoba, która zajmowała bardzo duży obszar mojego takiego życia i fizycznego, i psychicznego, no to zostaje bardzo duża wyrwa. Ogromna pustka.
No i właśnie, co, jak sobie z tym później poradzić?
Którą ja muszę jakoś zagospodarować, prawda? Powiem tak, kolejnym właśnie w sumie też naturalnym etapem, do którego się przechodzi, to jest generalnie takie dostosowywanie się do nowej sytuacji. Być może nawiązywanie nowych kontaktów, być może przerzucenie obowiązków tej osoby zmarłej na innych członków rodziny, może szukanie jakiejś wsparcia, pomocy osoby, która no, może nie zastąpi, ale jakoś wypełni mi tą lukę po tej osobie, która odeszła. Tak?
A są też takie osoby, to dotyczy na przykład małżonków, którzy nie decydują się na ponowne za mąż pójście, bo mówią, że ta wyrwa w ich sercu jest na tyle duża. I teraz pytanie, bez oceniania oczywiście, co jest lepsze? Czy życie na przykład do końca swoich dni samotnie, czy szukanie właśnie tej pustki, wypełnienia tej pustki, tych osoby, z którą można by dzielić to życie?
Ja powiem tak, można przede wszystkim też trzeba sobie na nowo poukładać jakby to życie. Tej pustki, to nie jest tak, że tą pustkę musi zapełnić kolejny partner. To może być tak, że być może tą pustkę gdzieś tam odnowię bardziej swoje jakieś kontakty rodzinne, swoje jakieś kontakty przyjacielskie, które były zaniedbane. Być może, jeśli mówimy o starszych osobach, tak, zapiszę się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tak, czy do jakiegoś klubu rencisty, diabetyka, tak, i w ten sposób zacznę ten brakujący obszar, czy ten pusty obszar wypełniać. Jeśli pan zapytał o to, czy warto powiedzmy szukać jakiejś osoby czy partnera, nie ma na to recepty, nie ma na to reguły. To wszystko w zależności od tego, na co dana osoba w danym momencie jest gotowa i jakie też ma potrzeby. Są takie osoby, które uczą się jakby żyć bez tego partnera i starają się wypełnić tą przestrzeń, czy tą pustkę powiedzmy jakimiś innymi działaniami, czy innymi kontaktami powiedzmy społecznymi, a są takie osoby, które bardzo się męczą w tej samotności. Jest im bardzo ciężko i potrzebują mieć obok kogoś, z kim będą rozmawiali, potrzebują mieć kogoś, do kogo się odezwą, z kim zjedzą wspólny posiłek, tak? Czyli jakby to też jest kwestia bardzo indywidualna, w zależności od tego, jakie dana osoba ma potrzeby.
A, A jeżeli jest problem, bo ktoś sobie absolutnie nie potrafi poradzić po stracie bliskiej osoby, gdzie tej pomocy może szukać?
To znaczy ja też tak powiem, właśnie, może kiedy jest taki moment, żeby należało jakby zwrócić się o tą pomoc, tak? No to powiem tak, absolutnie na każdym etapie żałoby można zwrócić się po tą pomoc. Wtedy najprawdopodobniej pacjent, który przyjdzie na przykład właśnie do nas, do Centrum Zdrowia Psychicznego, może skorzystać z pomocy psychologa, pomocy psychiatry, tak? Mamy również dzienny oddział leczenia nerwic, tak? Gdzie pacjenci właśnie z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, powiedzmy, przychodzą na terapię, która trwa od miesiąca do 3 miesięcy i również też to są pacjenci, którzy są też na przykład osobami przeżywającymi żałobę, tak? I jakby w tym momencie mają możliwość skorzystania z takiej terapii grupowej, powiedzmy, jest im być może lepiej, raźniej, podzielą się z kimś swoją trudnością, tak? To jest jedna rzecz, ale też właśnie ważny może jest moment, kiedy się trafia. Powiem tak, na każdym etapie można trafić. Najczęściej, kiedy trafia się na takim etapie i psycholog czy specjalista oceni, że powiedzmy, no to wszystko przebiega naturalnie, prawidłowo, tak jak powinno przebiegać, no to najczęściej może to się skończyć na kilku takich psychoedukacyjnych spotkaniach, na tym, że powiedzmy też troszeczkę powie się temu pacjentowi, że ma prawo tak się czuć, że to jest naturalne, co się z nim dzieje, tak? Bo też zauważmy, że czasami może tak się zdarzyć, że pacjent lub jego bliscy, tak jakby nie znając tych zasad reagowania, czy nie znając powiedzmy tych faz właśnie żałoby, które są czymś naturalnym, może być zaniepokojony, tak? I na przykład rodzina właśnie może przyjść i powiedzieć, o Jezu, no przecież ta matka, to chyba coś z nią się nie tak dzieje. Czy sam pacjent na przykład może być zaskoczony swoim przeżywaniem tych trudnych, tych gwałtownych na przykład emocji i może mieć takie poczucie, zresztą miałam takich pacjentów, tak, że wie pani co, chyba ze mną się coś dzieje, ja chyba wariuję, tak? Chyba to nie jest normalne, tak? I tu chodzi też o takie znormatyzowanie tego, że to, co się z tobą dzieje, jest adekwatne, jest okej i to jest to. Myślę, że jakby też takim...
A bliscy odgrywają w takiej sytuacji bardzo dużą rolę?
Bardzo ważną rolę. Weźmy też pod uwagę, że wiele lat temu, tak, no powiedzmy, żałoba jest czymś, co jest właściwie od zawsze wpisana w życie, powiedzmy, ludzkie, ale generalnie weźmy też pod uwagę, że kiedyś no nie były popularne takie instytucje wspierające, które zatrudniały psychiatrów, psychologów, tak, i ludziom tak obszernie pomagały jak w tej chwili, a rzeczywiście ta naturalna sieć wsparcia jest bardzo istotna dla osoby, która jest pogrążona w żałobie, tak? I też jakby ważną rolę odgrywa i teraz może takich kilka słów podpowiedzi dla osób, które posiadają taką osobę bliską, która przeżywa silną żałobę. To, co jest najważniejsze, to po prostu służyć ramieniem, żeby ta osoba mogła się wypłakać, wygadać. Nawet jeśli powtarza 15 razy tak, to samo, to znaczy ona tego potrzebuje. To jest jakby bardzo istotne. Przede wszystkim nie powinniśmy oceniać tego, tak, tych stanów emocjonalnych. Nie powinniśmy mówić, słuchaj, ty za długo płaczesz, ty już weź się w garść. Często przychodzi nam na myśl, żeby tak powiedzieć, ale powiem, że jest to szkodliwe i tak nie powinniśmy reagować. Powinniśmy po prostu przyjąć, współodczuwać być może te emocje, wysłuchać tą osobę. Jeśli jest taki moment, że rzeczywiście ja jako osoba bliska mam problem, że tak powiem, z poradzeniem sobie z tymi silnymi emocjami przeżywanymi przez moją bliską osobę, to może wtedy dobrze by było ją pokierować, żeby szukała gdzieś pomocy.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim i waszym gościem była pani Anna Mikołajczyk-Pacan, psycholog z Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Miejskiego w Świnoujściu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.